Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacoń, dzień dobry. Witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej połowa duetu, który, jak się tak nad tym zastanawiałem, towarzyszył mi przez sporą część mojego życia i do pewnego stopnia także mnie inspirował, dlatego że ja przez sporą część mojego życia chciałem być scenografem. I tak sobie uświadomiłem jeszcze, że w Gdyni Głównej Osobistej żaden scenograf mnie nie odwiedził, a dzisiaj tak się właśnie zdarzyło. Scenograf Łucja Sobczak, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Połowa duetu, czyli, a duet brzmi tak, Łucja i Bruno Sobczakowie, to jest ten duet, który, jak się bywało w teatrach naszych i gdyńskich, i gdańskich, bardzo często w programie można było znaleźć, bo to ich scenografia tam właśnie była.
Był rok 77, 1977. Powstawał na miejscu teatru, który spłonął, Teatr Muzyczny. My, bardzo młodzi scenografowie, zaczęliśmy pracę w Gdyni, w Teatrze Muzycznym.
Tak się zaczęła wasza Gdynia, wasza duetu Łucji i Bruno Sobczaków. Trochę też jest tak, że obecność pani Łucji dzisiaj to jest ciąg dalszy tego, o czym rozmawialiśmy w Gdyni Głównej Osobistej przed tygodniem. Wtedy Bernard Szyc i tuż po rozmowie z Bernardem Szycem telefon od Łucji Sobczak, która tej rozmowy słuchała. I trochę o sobie przypomniała, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę, bo gdzieś tam o państwu obojgu, pana Bruno pozdrawiamy, mam nadzieję, że nas słucha w domu, o was sobie myślałem. A wy tym duetem takim zawodowym to od ilu lat jesteście?
Pobraliśmy się mając po 19 lat.
Młodziaki byliście.
Tak, jeszcze przed studiami.
Przed studiami?
Tak. Ja byłam tą osobą, która odciągnęła męża od jakichś niepotrzebnych może wydarzeń w życiu, bo niektórzy pytali mnie tak. Pani Łucjo, jak to się stało, że ta wielka, wybitna choreograf Janina Jarzynówna Sobczak pozwoliła na wejście do swojej rodziny pani? A to było trochę tak, że mój mąż po prostu miał różne pomysły na życie, a ja ukierunkowałam go na teatr. Kochałam teatr. Moja mama występowała w teatrze amatorskim. Jakoś tak od dzieciństwa marzyłam o teatrze. I na studiach już postanowiłam, że to jednak będzie w tą stronę. Mąż nawet chciał studiować reżyserię, ale ponieważ urodziła nam się córka, i no byłoby to trochę za ciężko, wobec tego wybraliśmy teatr. Przed pracą w teatrze w Gdyni, którą pokochaliśmy ogromnie, to były oczywiście spektakle już inne. Był Don Kiszot, był Spartakus i wielka Danuta Baduszkowa, kiedy zobaczyła te spektakle, postanowiła, że ci młodzi, jeszcze nie, może nawet nie tak doświadczeni jak inni scenografowie, wykonają to, co ona będzie chciała. Czyli chciała zaistnieć w teatrze, który budowała. A podejrzewam, że może starsi doświadczeni byliby przerażeni tym, bo tam nie było okien, nie było drzwi, były surowe mury. I w tej przestrzeni zbudowaliśmy scenografię złożoną, ja jestem po tkaninie u profesor Wnukowej, więc to były gobeliny ogromne, kilkunastometrowe, rozmalowane w ikony. Zawiesiliśmy je na surowych murach i no po prostu...
A to musiało robić wrażenie.
Po prostu tak, to robiło wrażenie. Ponad 200 osób na widowni, bo jeszcze nie można było wykorzystać sceny, ponieważ była metalowa kurtyna, która nie miała jeszcze mechanizmu podnoszącego tą kurtynę, żeby można było korzystać z dwóch przestrzeni. No i zrobiliśmy na widowni całe widowisko.
A to było takie widowisko, które można było można było zobaczyć, można było, nie wiem, kupić bilet i je obejrzeć? Czy to była realizacja dla telewizji?
To była realizacja dla telewizji, ponieważ na te warunki, w których powstał ten spektakl, no ani to, że było te 200 osób, które były z całej Polski, nie tylko z naszych teatrów wybrzeżowych. Był Wojt, który grał główną rolę Iwana Groźnego. Był balet. No, nie dałoby się tego połączyć w teatrze takim biletowanym. Zresztą zanim powstał ten teatr, to jeszcze chyba z pół roku wykańczano go. Pani Danuta Baduszkowa zmarła.
Nie doczekała tego finału. I o tym zresztą mówiono, trochę o tym mówiliśmy też przed tygodniem, wspominając Macieja Korwina, który też przecież nie doczekał tego teatru swojego ogromnego, który sobie wymarzył i który właściwie wybudował. Tylko niestety ta jego historia i życiowa, i dyrektorska się przerwała. Notabene także po 18 latach, co nazywano trochę klątwą tego miejsca. Podobnie było z Baduszkową, ona też była dyrektorem 18 lat. Już państwo słyszeli nazwiska takie jak Baduszkowa, jak Jarzynówna, bo jak się zaprasza Łucję Sobczak, to się ma właśnie w tle także i takie nazwiska. I one na pewno dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej się pojawią. Ale no nie, ja, ponieważ to jest osobista, to ja chcę jednak wrócić do momentu, kiedy wy macie 19 lat. Bierzecie ślub, to już szybko. No właśnie, ale to, a znaliście się wcześniej jak długo?
Pół roku tylko.
Tylko pół roku?
Tylko pół roku. Tak.
A jak się
poznaliście? Powodem dziecko nie było, bo też nie wydają. Cztery lata później urodziła się nasza córka. Także po prostu
to
fascynacja. Fascynacja, tak, o czym też...
No dobrze, to gdzie się poznaliście?
Śmiesznie, bo szłam z parasolem do naprawy, ubrana w śliczną sukienkę i pod kolor był parasol i mąż mnie zobaczył. Zorientował się, że to jest widocznie ta, którą chciałby poznać i jakoś tak spowodował.
No, a gdzie to było?
No, na Jaśkowej Dolinie.
Na Jaśkowej Dolinie, czyli on tam mieszkał. Tak?
Tak, mieszkał tam. Jest zresztą tablica pamiątkowa poświęcona mojej mamie teściowej, Janinie Jarzynównie Sobczak. Bardzo się cieszę, że jest. Może powinna być trochę większa, no ale trudno. To niestety tak bywa. I tam właśnie to miejsce było dla nas pierwszym spotkaniem. No a potem...
I co, i tak pół roku i hyc, już ten ślub?
I ten ślub.
A co wam się tak spieszyło, 19-latkom?
No trudno mi teraz o tym mówić. Muszę wam powiedzieć, że się nie spodziewałam tak intymnych, intymnych pytań. No widocznie bał się mąż, że ktoś mnie jakoś...
Zabierze.
Zabierze, tak.
Konkurencja.
Myślę, że to była podstawa tego naszego szybkiego ślubu i tego, że zamieszkałam z nim, z mamą. Mama się postarała być bardzo sympatią dla mnie, ogromną. No, nawet na początku oglądała moje stopy, czy przypadkiem nie nadawałabym się do baletu, ale mąż zaprotestował, absolutnie żadnych baletów.
No tym bardziej, że to był taki dom, w którym była nie tylko ona, która baletem się zajmowała, ale tam była szkoła baletowa.
Tak, była szkoła baletowa, ale jak ja już weszłam do tego domu, to szkoła baletowa była gdzieś na Oruni. Już nie było jej tam blisko. Nie, to już nie.
Ale parkiet, na którym można byłoby wypróbować przyszłą synową, owszem.
Tak.
Jak najbardziej. Łucja Sobczak w Gdyni Głównej Osobistej. Wrócimy sobie na Jaśkową Dolinę. Ja wiem, że powinniśmy rozmawiać o Gdyni. Do Gdyni także wracać będziemy. To wszystko za chwilę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Głównej Osobistej, w Gdyni Głównej Osobistej połowa duetu Łucja i Bruno Sobczakowie, czyli Łucja Sobczak. Już państwo wiedzą, że ten duet to naprawdę ma długi staż, bo skoro ślub wzięli w wieku 19, bo takim się spieszyło i trwa to
do dziś?
Do dziś to trwa. Właśnie próbowaliśmy obliczyć, ile to lat.
To no, kawałek. Chyba 52.
No to czas na jakiś jubileusz.
No czas. Ja nawet się zastanawiam, dlaczego mój mąż nie bardzo ma ochotę pójść i zaistnieć na zdjęciu w Dzienniku Bałtyckim i w Dworze Artusa, jako ten, który już taki staż osiągnął, a on mówi, ja mam tylu przyjaciół, pójdź sobie z kim.
Także a to warto, bo to nie tylko dla zdjęcia, ale też dla
prezentów.
Tak, pościeli, czy kołdry, albo no zestawu garnków. To bardzo takie praktyczne zwykle prezenty są. No to proszę jednak tam z mężem pogadać. Może.
Może się wybiorę z panią Krysią Łubieńską, która ze mną chętnie
wszędzie bywa.
Tak, wszędzie bywa.
Jak stare dobre małżeństwo trochę jesteście z Łubieńską, to prawda. No dobrze, ale ja jednak wrócę do was, do Bruno i do Łucji, lat 19. Jak mieliście 19 lat, to jeszcze nie studia, to było jakieś liceum pewnie.
Nie, to już było po maturze. Aha. I mąż zdawał na studia, bo groziło mu wojsko, więc jakoś bardzo się spiął i byłam już w jego życiu i pomogła mu w tym, widocznie w tej koncentracji. Zdał, natomiast ja czekałam jeszcze. Ponieważ za każdym razem, mąż był bardzo zazdrosny i za każdym razem, jak zdawałam na studia, zdawałam dwa razy, to było takie trochę, no może by nie zdała, może byłoby lepiej, żeby została.
Żeby tylko ja był artystą w tym
Żeby
w tym
została duecie. W domu. Ale się udało. Ja byłam u profesor wnukowej Jacka Żułowskiego.
I 3 lata różnicy w tym studiowaniu między wami było. Tak? Bo on 68 kończył, pani 71.
Dokładnie tak. Mhm. I w momencie właśnie, kiedy zaszłam w ciążę, kiedy wiedział, że już mnie nikt nie porwie.
Mam cię,
tak. Mój mąż mi nie daruje tych naszych sekretów.
Mam nadzieję, że będzie więcej. Ale to trochę była między wami konkurencja od samego początku. Taka artystyczna już nawet.
Na początku myśleliśmy różnie. Zawsze jak się czyta tekst, każdy ma swoje pomysły. Każdy jest przecież inną osobowością. Mnie zawsze fascynował kolor. Ja chciałam obfitości. A mój mąż był bardziej ascetyczny, bardziej taki
techniczny,
tak. Mhm. W jakimś momencie te nasze pomysły się tak przenikały, że ja myślałam tak jak on, a on myślał jak ja i bronił moich pomysłów. Także to były drożdże. To nie było źle, że byliśmy tak różni, bo byliśmy. Ale w jakimś momencie to dawało efekt taki, że chcieli nas w różnych teatrach w Polsce ponad 200 spektakli. To za siebie mówi. No i dużo telewizyjnych i też cykli baletowych, teatruchów w Katowicach, gdzie z najwybitniejszymi tancerzami pracowaliśmy, ale nie tylko, bo się przewinęli aktorzy tacy jak Zelnik, jak Hanuszkiewicz, jak Holubek. No cała masa doświadczeń. To jeszcze z mamą. Mama żyła i my jeździliśmy z nią pierw do Warszawy, potem właśnie do Katowic, bo wtedy Katowice miały. No właśnie kiedyś mnie zapytał pan reżyser, ulubiony nasz reżyser Ligenza telewizyjny, dlaczego nie w Gdańsku? No bo w Gdańsku nie było akurat na te cykle aż tyle możliwości finansowych.
A w którym momencie się teatr pojawił? Bo wy byliście w Akademii Sztuk Pięknych, malarstwo, tkanina, to ciągle jeszcze nie była wcale scenografia, to wcale to nie był teatr. To kiedy była myśl, że no dobrze, to my tak naprawdę do teatru i to na dodatek razem, bo to też nie jest oczywiste, że wy, no okej, jesteście małżeństwem, studiujecie na tej samej uczelni, ale czy wy potem musicie przez życie ciągle iść za rękę jako ten duet Łucja i Bruno Sobczakowie?
Trochę to było wymuszone przez męża, ponieważ nie wyobrażał sobie, że ja pójdę do jakiejś innej instytucji. Więc on był asystentem w Teatrze Wybrzeże zaraz po studiach. Chciał. I ja zresztą też namawiałam go na to. Został asystentem jeszcze za dyrektora Bieliczaka. Dla mnie już tam miejsca nie było, więc ja siedziałam w domu, robiłam gobeliny i na dodatek robiłam projekty. Mąż wracał, było już dziecko, nie było łatwo. Nie było łatwo. Teraz się promuje bardzo bursztyn. Bursztyn był naszą finansową ostoją. Myśmy pracowali na dwóch biurkach, bo na jednym leżały projekty scenograficzne, a na drugim były piękne bursztyny. Mąż.
A pomiędzy była jeszcze córka Monika.
Pewnie. A jeszcze była córka Monika, której się zachciało koniecznie grać na fortepianie, a żadne z nas niestety chodziła do szkoły muzycznej. Także było to bardzo takie kłopotliwe, no ale jakoś przetrwaliśmy. Byli przyjaciele, było ich bardzo, bardzo wielu i no,
ale
wspólnie.
Ale była też Jarzynówna Sobczak. Jak sama pani powiedziała, to było dosyć nie było takie oczywiste, że ta dziewiętnastolatka wchodzi w taki dom do... No właśnie taki dom, ona baletnica, która na dodatek tworzy gdański balet, ojciec, także Bruno, historyk, ale chyba też artysta w gruncie rzeczy. Bo
tak, ale zdaje był się... krótko. Mąż mamy zmarł, kiedy Bruno miał 9 lat i to po prostu mama już była sama. Mama sama walczyła o siebie, ale bardzo nam pomagała. Bardzo nam pomagała w opiekowaniu się i córką, i zresztą moi rodzice również. Także to nie było jakimś zaskoczeniem, czy bardzo...
Ale trochę paradoksem musiało być. Jeżeli sama Jarzynówna Sobczak mówiła do swoich uczennic, wielkie baleriny nie mają dzieci. Tak? Znaczy, tak. Albo tak, albo znaczy, jesteś artystką, bądź artystką, a nie będziesz jeszcze matką, żoną, kochanką i...
Ale sama miała syna.
No właśnie, a, no właśnie. I o tym paradoksie mówię.
To jest paradoks, ale tu akurat nie było żadnych takich ostrych konfliktów, żadnych w ogóle nie było konfliktów. Mama była od początku mną zafascynowana, zresztą tak jak mąż. I w ogóle mówiła, że gdyby jej mąż żył, to na pewno równie bardzo by mu się podobała. No, porównywała mnie do jakichś wielkich artystek, także bardzo, bardzo sobie ceniłam przyjaźń z mamą. Zresztą do dzisiaj, jak myślę o naszej pracy, o naszej twórczości, to zawsze myślę, co by powiedziała mama i w jaki sposób by tą pracę oceniła, bo dużo na samym początku naszej drogi scenograficznej to było to, że chcieliśmy pracować z mamą i ona nam to umożliwiła. Faktem jest to, też to, że bardzo szybko odeszła na emeryturę, co było zaskoczeniem, bo na świecie się to nie zdarza, żeby wielki choreograf odszedł w wieku 60 lat, został zwolniony z opery. Tak było. Nie chcę przypominać nazwisk, jak to się stało. Mama nigdy nie była partyjna. Po prostu były takie układy, ale potem jeszcze jeździliśmy właśnie z baletem operowym do różnych miejsc telewizyjnie. Robiliśmy różne spektakle z mamą. Także tak to wyglądało.
No właśnie, ta relacja musiała być chyba rzeczywiście mocna, skoro pani, wspominając Janinę Jarzynówę Sobczak, swoją teściową, właściwie ciągle mówię o niej per mama.
Tak.
Mama po prostu.
Mama. To tyle lat i dla mnie była, zresztą bardzo lubiła moją mamę, moją siostrę. Była dobra zażyłość rodzinna.
A pani mama, pani wspominała o tym, że grała w teatrze amatorskim. Tak. Czyli miała jakieś takie ciągoty też artystyczne, teatralne.
Też, ale ponieważ...
A czym się zajmowała?
Mama była przy mężu, także to po wojnie to były ciężkie czasy i nie chcę do tego wracać, bo to dzieciństwo nie było łatwe i nie chcę do tego wracać. Także, ale bardzo kochałam swoją mamę, swojego ojca, no siostrę.
To jest Gdynia Główna Osobista. No, czas najwyższy do Gdyni wrócić z tej Jaśkowej Doliny, z domu Janiny Jarzynówny Sobczak i z tego domu, do którego Łucja Sobczak w wieku lat 19 weszła w takim stylu. To wrócimy do Gdyni, by znów porozmawiać o was, choć z połową tego duetu Łucja Sobczak w Gdyni Głównej Osobistej.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej Łucja Sobczak z duetu Łucja i Bruno Sobczakowie, czyli znani bardzo nie tylko w Gdyni przecież, nie tylko w Gdańsku przecież, scenografowie przez lata tutaj tworzący. To skoro o tym tworzeniu na gdyńskich scenach mówimy, to ja zacząłem od tego, że przez sporą część mojego życia gdzieś ten wasz duet Łucja i Bruno Sobczakowie mi towarzyszył. Ja miałem swoje też jakieś tam artystyczne kiedyś ambicje. Ale przede wszystkim lubiłem teatr i pamiętam swoją pierwszą wizytę, taką świadomą wizytę w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To byli Nędznicy, właśnie z waszą scenografią. I do teraz pamiętam sceny. No, oczywiście barykada robiła wrażenie, ale na mnie robiły wrażenie sceny, w których scenografii było w sumie dość niewiele, a mimo wszystko tam wszystko grało. To była taka scena, jedna z pierwszych bodaj, kiedy Jean Valjean, grany przez Krzysztofa Stasierowskiego, odwiedza biskupa. I to była taka scena, gdzie właściwie na scenie była, gdzieś tam z góry zwisało jakieś takie płótno jasne. I nagle obrotówka wprowadzała taki długi stół, z białym obrusem chyba, na którego końcu stał właśnie ten biskup. I taka to była scena i taka to była scenografia. Niby niewiele, ale właściwie wszystko to, czego było trzeba w tej scenie. O finale nie wspomnę. Finał z tłumem takich ciemnych postaci, gdzieś tam majaczących na takiej ciemnej zupełnie scenie pustej, zupełnie otwartej, też chyba bez specjalnej, powiedziałby ktoś, scenografii, z otwartymi drzwiami, takimi technicznymi gdzieś tam w tle, z których wychodził snop bardzo, ale to bardzo jaskrawego światła. To też byliście wy. Sobczakowie.
Tak, jak światło się pojawiało, to siadały światła w Gdyni. I tylko dzięki temu, że Franciszka Cegielska bardzo kochała Teatr Muzyczny, bardzo nas lubiła, bardzo podziwiała nasze premiery, to jakoś to wytrzymywaliśmy.
I Gdynia to wytrzymała.
Bo to było rzeczywiście na przestrzeń obok teatru. Były tam stały ogromne reflektory. Ale wracając jeszcze do teatru tego w stanie surowym, ponieważ
zaczęliście od spotkania z Baduszkową, tak. I właśnie budynku, który jeszcze nie jest oddany do użytku, a i tak już wy tam wchodzicie ze swoją scenografią po raz pierwszy zresztą.
Po raz pierwszy i zawsze do końca życia będzie mi towarzyszył ten spektakl, ponieważ dla nas to było wielkie wyróżnienie, że ona nas tam zaprosiła. To, że tyle osób musieliśmy ubrać, że był balet. Pamiętam Gustawa Klausnera, który mówił: Łucja, dlaczego pochylona scena? Dlaczego my mamy tańczyć i się potykać? Bo było to wtedy autentyczne. To nie miał być tanuszek, taniec, który jest tylko pokazem sprawności, ale oni mieli tańczyć na kolanach przed tym Iwanem. No, było to dla nas przeżycie, ale po prostu zaowocowało potem tym, że no, ponieważ to się pokazało w telewizji, więc propozycje z wielu
duet
teatrów.
Zaistniał. Tak. Duet zaistniał.
I dostaliśmy nagrodę. Marszałka i Złoty Ekran.
No brawo. Ale wtedy w tym widowisku również był prawdziwy ogień, tak?
Właśnie. Bardzo była na początku...
Kontrowersyjne rozwiązanie.
Tak, na nie pani reżyser, ponieważ ten teatr już poprzednio spłonął, ale jednak była straż pożarna, trzykrotnie jakoś powiększona niż normalnie.
I w gotowości.
I w gotowości i w ogromnych betonowych misach płonął ten ogień i aktorzy wchodzili z pochodniami. Także udało się, nic się nie stało i było to bardzo silne przeżycie. Bardzo.
A jak wam się zaczęła współpraca z Gruzą? Bo to jest właściwie chyba wasz najlepszy czas. No, bardzo dobry też czas samego muzycznego. Jeszcze u Gruzy też to był dobry czas.
Dla nas to był
czas.
Złoty okres, trzeba przyznać, bo z Gruzą pracowało nam się wspaniale, naprawdę wspaniale. Zresztą potem, jak już odszedł, to to brał nas do Warszawy. Best of Broadway, taki był spektakl, który pojechał do Francji. Brał nas, pamiętał o nas. No teraz trochę mniej, bo pewnie sam tak dużo nie tworzy. Do filmu
bo
nawet...
Bo też i o nim zapomniano trochę.
Trochę, szkoda, ale no to już... Taki czas dla każdego kiedyś przychodzi. No w każdym bądź razie naprawdę było ponad 20 spektakli, które zrobiliśmy w Teatrze Muzycznym. W tym przynajmniej połowa to była gruzy. Także nie będę wszystkich wymieniać, ponieważ trochę tego za dużo. Ale takim bardzo wstrząsającym dla nas, też ważnym spektaklem był Jezus Chrystus Superstar. Śpiewał wtedy Piekarczyk i... Ostrowska Magdaleny, a Piekarczyk Jezusa, Pieczyński Judasza. I potem to się odbywało też w Operze Leśnej w Sopocie. No mieliśmy jechać z tym do Warszawy, ale jakoś to nas ominęło. Do Warszawy na stadion. Wtedy stadion był zarzucony jakimiś handlowymi ciuchami, różnymi takimi rzeczami, a gruza wymarzył sobie, że to będzie właśnie na tak wielkiej przestrzeni. Także ostatnie nasze spotkanie z gruzą na scenie Teatru Muzycznego, kiedy zrobiliśmy mu koncert, cały zespół Teatru Muzycznego.
Koncert pożegnalny.
Tak, w złotej ramie zjeżdżała ogromna taka złota rama, w której było kochamy cię Jurku. Także publiczność skandowała gruza wróć, no na stojąco.
No dobrze, i to teraz trzeba jeszcze dodać, że wśród tej publiczności był Maciej Korwin.
Tak, był Maciej Korwin.
Takie miał początki.
Tak, i myślę, że on to niestety negatywnie dla Sobczaków zapamiętał, bo po prostu jak zapytał go gruza, czy pozwoli mi pan tu jeszcze pracować, to Korwin odpowiedział, a czy pan pozwoli mi tu spokojnie pracować.
Mm-hmm. Także ten tak duch gruzy się rzeczywiście przez lata unosił w teatrze, choć też trzeba powiedzieć, że gruza odchodził poniekąd trochę na własne życzenie. Znaczy on się chyba stracił trochę serce do tego miejsca, bo się rzeczywistość zmieniła i mniej trzeba było być artystą, a bardziej menadżerem. Do czego, jak się potem po latach okazało, świetnie nadawał się Maciej Korwin?
Znakomicie się nadawał. Ogromnie żałuję, że tylko raz mieliśmy przyjemność pracować z panem Korwinem i to na dodatek nie w Muzycznym, a w Elblągu, gdzie reżyserował Szalone nożyczki. I nasza rozmowa po tej pracy, kiedy nas bliżej poznał, była taka, bo ja mówię, panie Macieju, dlaczego Sobczakowie to w ogóle nic nie robią w tym Muzycznym? Pani Łucjo, rozbudowuje teatr i na pewno znajdzie się miejsce dla państwa. No i niestety się już nie znalazło.
No miejsce ciągle jest, tylko jego nie ma.
No prawda? Jego nie ma, żal. Mm-hmm. Może się spotkamy gdzieś u góry, nie wiem, no jak to będzie.
Na scenie.
Na scenie.
No i tak wspominaliśmy Macieja Korwina także przed tygodniem. A jeszcze wrócę do tych czasów gruzowych waszych, bo to był z jednej strony czas świetności teatru, ale... No rzeczywistość to może taka dookolna za świetna nie była i chyba nie zawsze, tak się zastanawiam, czy scenografowi było łatwo, kiedy niczego podobno nie było wokół, a trzeba było z niczego zrobić coś, zrobić teatr.
Tak, i w tym też tkwiła siła naszych scenografii, to co pan zauważył, że staraliśmy się nie przytłaczać aktorów, nie, żeby scenografia nie była tylko i wyłącznie dla nas efektem dla scenografów. To było tak, że staraliśmy się też zdobyć materiały, na przykład do Les Misérables, do Barykady była nie ze styropianu, tylko była ze starej stodoły, za melonik, który mąż pojechał szukać materiałów rozbiórkowych. Mhm. Ze starej stodoły właśnie znalazł. No, a co pan chciałby za tą stodołę? Pojechali montażyści z różnymi elementami, wybrał sobie melonik i jeszcze jakąś taką kapotę. I no, i bilety na premierę. Także dostaliśmy za darmo. Także wszyscy się dziwili, skąd mamy tyle materiału. Także staraliśmy się to po prostu wykorzystać, co się dało, a to był także dla nas atut, bo lubiliśmy, żeby to była szczególnie mąż. Ja to jednak lubiłam bardzo obfitą w bajkach lubiłam. Też zrobiliśmy sporo z panem Gruzą. Sporo było bajek i w bajkach można było sobie pozwolić na obfitość. Natomiast jeśli chodzi o takie dramatyczne rzeczy, to jednak ważne było, żeby była przestrzeń, żeby było światło, żeby widać było aktora śpiewającego, czy zespół, który był wspaniały. Tu jeszcze muszę powiedzieć o tym, że moją taką pasją było studio Danuty Baduszkowej. Studio, w którym byłam pedagogiem przez 30 lat. Zaczynałam z rezerwą, ponieważ byłam jeszcze bardzo młoda i się bałam, że ci młodzi ludzie zaraz po maturze będą wobec mnie złośliwi, nie będą mnie słuchać, a prowadziłam scenografię, historię scenografii, kostiumu i charakteryzację. I okazuje się, że bardzo, chłopcy szczególnie, na początku byli z rezerwą, bo nie lubili się malować, ale potem byli lepsi niż dziewczyny, bo one lubiły się malować głównie pięknie.
Ładnie, prawda?
Tak, pięknie, że one są śliczne, bo były śliczne, ale tu chodziło o to, żeby na przykład ten zespół, który był, potrzebował też ludzi w średnim wieku lub starców, a nie było ich, to zaczynaliśmy, to było wiadomo. U pani Łucji to się zaczyna od starca ze złamanym nosem. Także robiliśmy charakteryzację i to chłopcom wychodziło najlepiej. Do dzisiaj, gdziekolwiek ich spotkam w Polsce, czy u nas w Teatrze Muzycznym, na różnych premierach, to zawsze jestem bardzo wycałowana, wyściskana. No naprawdę, ci gwiazdorzy w tej chwili to są moi sympatycy, ja ich podziwiam.
A zaczynali od starca.
Tak, od starca. A teraz już się nie malują.
Byliście ludźmi Gruzy, za co może trochę zapłaciliście niezbyt ścisłą współpracę z Maciejem Korwinem. Ale ten Gruza przecież to jest nie tylko teatr muzyczny w Gdyni, ale także sopockie festiwale. I tam także byli Sobczakowie. No bo robiliście scenografię... Ona nie była rewolucyjna z festiwalu na festiwal. Mieliście taki swój sposób na to, jak tę scenę ograć i dać się wchłonąć temu lasowi. Tak,
Ten las.
To był taki wasz patent. Tak. Dużo iglaków chyba nawoziliście.
Też, ale to nie tylko tam była na przykład Królewna Śnieżka, kiedy z góry schodziło 60 krasnoludków ubranych przez nas, bo to była szkoła baletowa. Tam były różne, był piękny spektakl pana Walickiego, Dinozaury. To był muzyczny spektakl. No oczywiście też były spektakle.
Dinozaury, czyli taki koncert po latach gwiazd tamtych lat.
Tak.
Ja chyba nawet byłem na tym koncercie.
Bardzo możliwe,
bardzo możliwe.
Sporo tego było, także te 200 z czegoś się wzięło. Także nie będę wymieniała wszystkich.
A przy festiwalu się dobrze pracowało? Czy to też było takie, nie szukanie stodoły, jak w przypadku nędzników, ale...
Wtedy to było trochę inaczej niż teraz. Teraz obojętnie, którą telewizję włączymy, to są podobne scenografie. A wówczas staraliśmy się wykorzystać teren, wykorzystać elementy, które pokażą w Polsce Sopot w sensie inności.
Operę
głównnie leśną, oczywiście nie sam Sopot, ale operę leśną, ale wiadomo, że ta opera to jest właśnie w Sopocie. W tej chwili obojętnie, czy to jest Sylwester, czy nie, to gdziekolwiek włączymy, to wszędzie głównie są te światła bardzo podobne. To widocznie jest potrzebne, to widocznie cieszy
znak
ludzi.
Znak czasów. A wy się kłóciliście jako artyści w tym duecie, które tak twardo właściwie, a inaczej zapytam, czy wam się w ogóle zdarzało robić rzeczy osobno?
Nie. Na samym początku, kiedy to jeszcze tak, chyba ja zrobiłam coś w miniaturze, jakąś jakieś noce gdańskie, coś takiego, a mąż zrobił Piotrusia w Bydgoszczy, Piotrusia i Wilka. Ale tak to potem nie udało nam się od siebie
oderwać.
Bywało tak, że ponieważ ja uwielbiałam kostiumy, miękkie tkaniny, różnego rodzaju światła i malowanie światłem, mąż z kolei lubił twarde, mocne. Do spektaklów robił rzeczy, które trzeba było robić z technicznymi stolarzami, ślusarzami. I bywało tak, że z końca Polski, gdzieś z Rzeszowa, jechaliśmy do Szczecina. Ja w pociągu się mijaliśmy, bo ja jechałam kończyć kostiumy, a on jechał robić scenografię. Bo bywało tak, że co miesiąc mieliśmy premierę. Mhm. To się nie chce wierzyć w tej chwili, żeśmy dali
od
radę.
Od czasy.
Tak.
No dobrze, ale kłóciliście się o tę wizję, czy nie?
Jak pan mnie drąży. No troszkęśmy się kłócili, ale to było naprawdę, to były drożdże. To nie było tak, że kłóciliśmy się i nie wiadomo po co. To było tak, że tak jak mówię, był moment, kiedy nagle się okazywało, że on myśli dokładnie, chce tego, co ja mu zaproponowałam, a przedtem był, a na nie, był wściekły. A potem się okazywało, że ja bronię jego myśli.
Ale tak. Długo musieliście się uczyć takiej postawy i takiego kompromisu? Czy to jakoś przyszło wam? No po prostu przyszło, bo jednak kawał czasu ze sobą spędziliście. Od tych 19, mając lat 19, kiedy wzięliście ślub.
No myślę, że scenografia jest tak obfitą, daje tyle możliwości, że mogliśmy sobie podzielić to nie tylko twórczo, ale też no, nie zabierać sobie tych rzeczy, które on wiedział, że ja zrobię lepiej, a ja wiedziałam, że on zrobi lepiej to, co robił. Także nie było takich konfliktów, które nas zmuszały do rozstania na przykład. Nie
a,
było.
Właśnie.
Tak samo, że no, też pytano mnie o to nieraz, czy pokusa bycia w takich różnych miejscach i z różnymi młodymi i starszymi ludźmi nie dawała jakiejś możliwości odejścia. Nie, ponieważ właśnie tyle było emocji związanych z pracą, że nawet nie było powodu, nie było ochoty, żeby się rozstawać nawet na krótki czas.
To taki sposób na wierność.
Na wierność.
Taką
właśnie.
Małżeńską i artystyczną przy okazji.
A wydawałoby się, że to jest taki bardzo taki te zespoły teatralne to tak wciągają.
Kuszące.
Tak, kuszące.
Zaczęliśmy od Janiny Jarzynówny-Sobczak, no bo zaczęliśmy od tego, że pani 19 lat, on 19 lat, młodszy jak się okazuje.
O dwa miesiące. Tak, tak, zawsze podkreślam.
Więc generalnie byliście młodzi i pani wchodzi w ten dom, który panią przyjął, co jednak, jak ktoś pewnie patrzył z zewnątrz, nie do końca było oczywiste. I ta Janina Jarzynówna-Sobczak, wielkie nazwisko, wielka postać dla gdańskiego baletu. Pani o niej mówi mama, a pani córka z kolei chyba dobrze ją wspomina jako babcię.
Bardzo dobrze. Zresztą córka też poszła w nasze ślady. Ona już w Teatrze Muzycznym pracowała z nami na przykład do Kadryla na cztery nogi z Rozenem. To już było po odejściu Gruzy, kiedy... Kiedy Trzciński i Rozen zostali dyrekcją Teatru Muzycznego na 2 czy 3 lata. Monika pracowała z nami wtedy, leżąc na szyfonie, który rozmalowywała. Mało tego robiła już wcześniej. Robiła na przykład kostium Haliny Winiarskiej, takiego motyla w wybrzeżu. Malowała, zresztą przepiękny. Halina do tej pory to pamięta. Pięknie wyglądała w nim do zamiany Claudela. Malowała ręcznie nasza córka. Ona zresztą skończyła też akademię, a teraz pracuje u pana Larego w NCK-u, w ratuszu, bardzo sobie chwali tą pracę i cały czas maluje. Właściwie to skupiliśmy się teraz, właściwie ja się skupiłam na tym, ponieważ no, mniej dostajemy propozycji scenograficznych, to robimy wystawy naszych prac, naszej córki, ponieważ jest głównie malarką, bo jednak w tym czuję się najlepiej.
Ja pani uciekła od babci Jarzynówny, bo ja tak naprawdę trochę chcę zapytać też o babcię Łucję Sobczak.
Wczoraj.
Z okazji Dnia Babci wszystkiego dobrego dla dziadka Bruno, też, tym bardziej tak. Dzisiaj. To no. Jak wy się w takiej roli odnajdujecie?
No, naszą życiową pasją w tej chwili jest to pomaganie rodzinie od strony właśnie wychowywania naszych pociech. Mój wnuk ma już, aż wstyd się przyznać, ma już 24 lata, jest na anglistyce i na trzecim roku Politechniki, ciągnie dwa fakultety. Także wnuczka, która ma, ona chyba jedna pójdzie
artystyczne klimaty.
Tak, w artystyczne klimaty. Pięknie śpiewa. Była przez rok w Teatrze Junioru pani Ryś. Zresztą z nami zaczynała pani Ryś, jak młoda zupełnie osoba, która z wielką atencją przyszła do scenografów. Mówiła nam: wielcy scenografowie, chcecie ze mną pracować? Tak. No, a teraz jest właśnie osobą, którą kochają młodzi ludzie, młode pokolenia nowych słuchaczy teatru muzycznego, młodych widzów. Bardzo to ważne, co ona robi.
Ale od wnuczki uciekliśmy.
Od wnuczki. Wnuczka, no cóż, wnuczka jest w szóstej klasie i co jeszcze? No, kocha nas. Mieszkamy w Sopocie, w pięknym miejscu. Wszyscy kupowali jakieś domy na wsi, a ponieważ my mieszkamy pod samym lasem, to jakoś nam
nie
to...
Nie trzeba było.
Nie trzeba było. Mamy ogród, mamy pieska, mamy dwa koty, rybki i jak tutaj jeździć teraz po Polsce, nawet jak nam proponują. Ostatnio nam zaproponowano we Lwowie skrzypka, ponieważ Janusz Wojciechowski robił tu koncert ku czci mamy Jarzynówny, to nas zaskoczył tym, że nagle uważa, ponieważ obejrzał po latach, bo kiedyś tańczył u mamy, robił karierę potem na Zachodzie, był reżyserem, dyrektorem teatru. No po prostu mało przyjeżdżał do Polski, zobaczył naszą pracę i koniecznie, ponieważ jemu zaproponowano skrzypka we Lwowie, że będziemy razem tam nad tym pracować. No nie wiem, to chyba się nie uda, ponieważ no jednak już trochę to za daleko, jak dla Sobczaków, według męża.
Według Łucji.
Mój mąż mówi, to Monika za nas pojedzie, my wszystko zrobimy w domu, a oni pojadą i zrobią.
I taki to już nie duet, a tercet tak. Sobczakowy, a kto wie, może jeszcze kolejne pokolenia będą dołączać. Łucja Sobczak, dziękuję bardzo. To Gdynia Główna Osobista. Pozdrowienia dla pana Bruno, także z okazji Dnia Dziadka. I tak przez Lwów, między innymi Elbląg, Gdańsk, Sopot, do Gdyni także zajrzeliśmy. Za tydzień Gdynia Główna Osobista z Tadeuszem Woźniakiem też będziemy wspominać. Bardzo dziękuję.
I ja pozdrawiam najserdeczniej pana prezydenta Szczurka. Muszę to powiedzieć. Trudno, proszę sobie wyciąć, ale ja pozdrawiam, ponieważ opiekuję się teatrem muzycznym cały czas.
Znaczy ja też pozdrawiam prezydenta, ale żeby już tak bardzo.
A ja bardzo.
Wszystkiego dobrego w takim razie. Gdynian pozdrawiam. I do usłyszenia za tydzień, a za chwilę informacje w Radiu Gdańska, potem Tomasz Olszewski.